Nasz wykład dzisiejszy będzie nawiązywał do naszego badania sprzed półtora tygodnia, bo na badaniu środowym, półtora tygodnia temu, środowe, nie niedzielne, powstał pewien dylemat między dwoma wersetami z pierwszego listu Jana. No i ten dylemat sprawił, że postanowiłem go zamienić w wykład, żeby ten dylemat rozwiązać. Jak to zwykle w takich okazjach bywa, warto rozwiązywać dylematy i problemy, bo możemy się dużo różnych ciekawych rzeczy dowiedzieć. Na bazie tego problemu tytuł tego wykładu będzie Miłowanie Boga i braci. Miłowanie Boga i braci, pierwszy list Jana. I chodzi o dwa wersety. Czwarty rozdział, 20 werset, który brzmi: jeśli kto mówi, miłuje Boga, a nienawidzi brata swego, kłamcą jest. Albowiem, kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. To nam wszystkim znany werset. Ale zaraz dalej, dosłownie trzy wersety dalej, czyli w piątym rozdziale, a w drugim wersecie, ten sam apostoł pisze: po tym poznajemy, iż dzieci Boże miłujemy, jeżeli Boga miłujemy i przykazania Jego spełniamy. Jeszcze raz zobaczmy na główną treść tych dwóch wersetów. 4:20. Kto mówi, że miłuje Boga, a nienawidzi swego brata, jest kłamcą. Bo kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. Czyli z tego wynika wersetu, że bez miłości do braci nie ma miłości do Boga. Taki jest przekaz 4:20, prawda? Bez miłości do braci nie ma miłości do Boga. Drugi wydaje się tą zależność odwracać. Powtarzamy zatem drugi werset, czyli 5:2. Po tym poznajemy, iż dzieci Boże miłujemy, jeżeli, najpierw, prawda, jeżeli, gdy Boga miłujemy i przekazanie Jego spełniamy. Czyli ten stwierdza, że znowu, że bez miłości do Boga nie ma miłości do braci. No i wydaje się, że jak w takim razie, jak to w takim razie jest? Jak to powinno być z tą miłością? To najpierw trzeba miłować braci, jak miłujemy braci, to mamy dowód, że miłujemy Boga. Czy najpierw należy miłować Boga, jak miłujemy Boga i jeszcze przy okazji Jego spełniania, przekazania spełniamy, to mamy dowód, że miłujemy braci. Oto jest nasz dylemat do rozwiązania w ciągu naszego dzisiejszego wykładu. Apostoł zakłada dwie rzeczy najwyraźniej. W 4:20, najpierw skupimy się na 4:20, słów parę na temat 1 Jana 4:20. Apostoł w tym wersecie, że kto mówi, że miłuje Boga, a nie widzi swego brata, jest kłamcą, bo kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi, to z tego wynika, że apostoł zakłada dwie rzeczy. Łatwiej jest miłować to, co jest widoczne, namacalne, od tego, co duchowe i niewidoczne. No bo wyraźnie kontrastuje, prawda? Widzisz brata i go nie miłujesz, to jak możesz twierdzić, że miłujesz Boga, którego nawet nie widzisz? Więc jako pierwsze założenie jest takie, że jeżeli coś widzisz, to powinieneś to miłować. Jeżeli twierdzisz, że miłujesz to, czego nie widzisz. Druga rzecz, która jest założona przez apostoła: bracia noszą w sobie pewne podobieństwo do Boga. Bo na pewno nie ma na myśli braci, którzy są do Boga niepodobni. Bo w takim razie mógłby napisać: nie miłuję, jeśli widzisz swego sąsiada i go nie miłujesz, tak Boga możesz miłować. No, sąsiad może być różny i czasami nie zasługuje na to, żeby go miłować. Więc bracia noszą w sobie pewne podobieństwo do Boga. Mają, no i stale pewnie powiększają Jego ducha w sobie. Starają się chodzić boskimi drogami. Jeśli nie chodzą boskimi drogami, albo jeśli nie mają podobieństwa i nie powiększają tego podobieństwa, nie są braćmi, o których mówi apostoł. I to trzeba na samym początku od razu podkreślić, żebyśmy wiedzieli, z jakiego punktu widzenia, z jakiej podstawy apostoł wyrusza. Więc, jeżeli bracia noszą w sobie pewne podobieństwo do Boga, mają Jego ducha, stale tego ducha powiększają, to widząc fizycznym wzrokiem pewne odbicie Boga w braciach, nie możemy ich nienawidzić, bo to mówi, prawda, że jak ktoś nienawidzi brata swego, mówi, że miłuje Boga. Nie możemy ich nienawidzić i jednocześnie twierdzić, nienawidząc braci, którzy mają podobieństwo do Boga w sobie, że miłujemy niewidzialnego Boga, którego odbiciem są ci widziani przez nas bracia. W jakim stopniu przecież do Niego podobni. Jeżeli są wierni Bogu, przejawiają jedność umysłu, celu i woli z Bogiem, a tym samym i z nami. No bo my też jesteśmy dziećmi tego samego Boga, jeśli my oczywiście pozostajemy wierni Bogu. W ten sposób powstaje jedna duchowa rodzina. My jesteśmy dziećmi Bożymi, chcemy się do Boga upodabniać, jesteśmy i staramy się coraz bardziej być do Niego podobni. Inni bracia, będący członkami tej samej rodziny, robią to samo, jeśli robią to samo. W ten sposób postępuje jedność, prawda? Jest Bóg, który ma pewne cechy, nasi współbracia mają podobne cechy i stale w sobie je powiększają, my robimy to samo, wobec tego powinniśmy się wszyscy wzajemnie miłować, przede wszystkim tego niewidzialnego ojca tej rodziny, ale także pozostałych członków tej rodziny, którzy starają się do tego ojca być podobni, tak jak w rodzinie, prawda, powinno być, że dzieci są podobni do rodziców, prawda? Bo rodzice wychowują swoje dzieci według swoich ideałów, tak jak wierzą, starają się im przekazać najlepsze wartości, w które sami wierzą. I jak dzieci, prawda, są przez rodziców wychowywane, no to próbują iść śladami rodziców. Nie sprzeniewierzają się temu, co w rodzinie jest wartościowe. Wszystko jedno, czy to jest religijna kwestia, czy nie religijna, prawda? Jeżeli rodzice by wierzyli w cokolwiek innego, prawda? No to dziecko próbuje tych rodziców naśladować. I z tego punktu widzenia nieposiadanie miłości do innych członków tej samej rodziny stawia pod znakiem zapytania nasze członkostwo w tej rodzinie. Zobaczmy do pierwszego listu Jana, znowu list Jana 3,14, czyli właściwie ta sama strona, przynajmniej w mojej Biblii. My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do żywota, bo miłujemy braci. Kto nie miłuje, pozostaje w śmierci. Czyli znowu, miłowanie braci jest tutaj pokazywane jako przejście ze śmierci do żywota, czyli z tejże śmierci, w kierunku której cały rodzaj ludzki podąża, bo nie zna Boga, bo nie wstąpił na Jego drogę poświęcenia. Lud Boży idzie w przeciwnym kierunku do żywota, jak gdyby idzie w przeciwnym kierunku, żeby uzyskać życie wieczne, bo miłujemy braci. A kto nie miłuje, to pozostaje w śmierci, bo nie swego charakteru nie podnosi w kierunku przeciwnym do tego, w jakim jako członek tej rodziny ludzkiej szedł. Albo Ewangelia Jana 13,35. Ewangelia Jana, 13 rozdział, 35. Potem wszyscy poznają, że jesteście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. Czyli to wyraźnie z tych wersetów wynika, i to chyba nie jest dla nikogo tajemnicą, ani niczym zagadkowym, że bracia, będący członkami tej samej Bożej rodziny, powinni siebie miłować, nawet tego Biblia mówi, że kto tego nie uczynił, to nie przyszedł jeszcze ze śmierci do żywota, albo potem mają nas poznawać, prawda, że tą miłość braterską wzajemnie do siebie mamy. Oczywiście powinny występować różnice w okazywaniu miłości wobec innych. Zobaczmy do listu Judy. Nie podam rozdziału. Mam nadzieję, że każdy odnajdzie. List Judy, wersety 21-23. Zachowajcie, tak? Judy 21-23. Zachowajcie samych siebie w miłości Bożej, oczekując miłosierdzia Pana naszego Jezusa Chrystusa ku życiu wiecznemu. Dla jednych miejcie litość albo współczucie, zależnie jak tłumaczenia weźmiemy, kierując się rozsądkiem. Drugich w strachu do zbawienia przeprowadzajcie z ognia ich wyrywając, mając w nienawiści i szatę splamioną przez ciało. Z tego wersetu wynika, że wśród braci żyjących współcześnie z apostołem były dwie kategorie braci. Dla jednych miejcie litość albo współczucie, kierując się rozsądkiem. To znaczy, że nie wszyscy mieli być traktowani tak samo i miłowani tak samo, kierując się rozsądkiem. A drugi w strachu, to on ma na myśli członków wielkiej kompanii, czyli tych częściowo niewiernych, tych mniej wiernych, tych, którzy trochę szli trochę za Bogiem, a trochę szli za ciałem, swoim starym Adamem. No to właśnie, to tych do zbawienia przeprowadzajcie z ognia ich wyrywając, mając w nienawiści szatę, to już tej charakter splamiony plamami, to nie chodzi nam o to w tej chwili, żeby te wersety rozwijać, tylko żeby pokazać, że kierowanie się rozsądkiem i różne traktowanie braci i różne ich miłowanie jest rzeczą nakazywaną w Biblii. To też ten wątek jeszcze będziemy rozwijali, bo to jest też rzecz związana z naszym tematem. Zaczyna się to już od samego Boga. To różnicowanie, kierowanie się rozsądkiem. Za co miłujemy Boga? Gdybyśmy zadali takie pytanie. Za to, kim jest. Za Jego charakter, tak, sprawiedliwości i miłości, z tym wszystkim, co się w tym wiąże. Za co miłujemy Jezusa? Za to, że jest najdoskonalszą kopią tego charakteru Boga. Za co miłujemy braci? Za to, że są albo starają się być kopiami charakteru Boga i Jezusa. I żadnego innego powodu. Wszelkie inne powody są niewłaściwe. Zawsze będziemy o nich mówili i będę miał na to cytaty podane przez brata Russella. Jak bardzo, czyli kolejne pytanie, jak bardzo powinniśmy więc miłować tych braci, skoro mamy ich miłować dokładnie za to samo, za co miłujemy Boga, za to samo, co miłujemy Jezusa i za to samo powinniśmy miłować braci. Za to, że są i starają się być kopiami charakteru Boga i charakteru Jezusa. Więc pytanie ostatnie w tej serii, jak bardzo powinniśmy tych braci miłować równo każdego tak samo? No oczywiście, że nie. Skoro miłujemy braci za to, że są, a i starają się być kopiami Boga Jezusa, to nasz poziom albo stopień miłowania tychże braci powinien być taki, na ile ci bracia są, albo na ile starają się być kopiami charakteru Boga Jezusa. Bo Bóg chce, żebyśmy miłowali to, czym On jest, a wszystkich innych i wszystko inne na tyle i na ile jest do Niego podobne. Bo Bóg jest punktem odniesienia centralnym. On jest naszym Stwórcą, tym najdoskonalszą istotą. On pokazuje siebie w całym pięknie swojego charakteru. Oczekuje, że my się w Nim rozmiłujemy, a następnie będziemy miłowali wszystkich innych, którzy są do Niego podobni. I tylko tych. I to, a w stopniu nierównym, bo nie każdy ma stopień równy podobieństwa do Bożego i nie każdy w równym stopniu próbuje to podobieństwo do Boga rozwijać, to powinien otrzymywać naszą miłość proporcjonalnie do tego, na ile to podobieństwo posiada i na ile stara się je posiadać, bo wiadomo, że my nikt nie posiada stuprocentowego, dlatego mówię, na ile posiadamy to podobieństwo i na ile staramy się być, na ile dążymy w tym samym kierunku. Judy 21, ten werset pierwszy, który dzisiaj zacząłem, czy ten dzisiaj, przed chwilą zacząłem, sugeruje, że możemy wypaść z miłości Boga. Zauważmy początek. Zachowajcie z siebie samych w miłości Bożej. Zastanawialiśmy się kiedyś nad tym, co to znaczy zachowajcie samych siebie w miłości Bożej. To znaczy, że możecie nie zachować samych siebie w miłości Bożej. Możecie ją utracić. Jak możemy się nie zachować, nie wytrwać, nie pozostać w miłości Bożej, jeżeli będziemy chodzili według nie ducha, tylko według ciała. Według starego Adama. Wtedy stracimy boską miłość. Bóg tych, którzy chodzą według starego Adama, według ciała, a nie według ducha, przestaje miłować. Oczywiście nie od razu całkowicie. Przestaje. On ich miłuje proporcjonalnie do tego, na ile my chodzimy według ducha, na ile miłujemy to, co on jest, na ile na tą drogą chcemy iść. Na ile tam idziemy inaczej, na tyle tracimy jego miłość. To nie jest w zasadzie 0 lub 100%. Między zerem a z tymi 100% są wszelkie wartości pośrednie. Zobaczmy do Galatów 5,16. Mówię więc, według ducha postępujcie, a nie będziecie pobożali żądzy cielesnej. Lepsze tłumaczenie kody tutaj to drugie zdanie oddają, a pożądania ciała nie wykonujcie. I to chyba jest o wiele lepsze, prawda? Bo nowy przykład mówi, a nie będziecie pobożali żądzy cielesnej. No to też poprawne, ale to nie chodzi o takie pobożanie żądzy cielesnej, bo zaraz się nam to kojarzy z jakimiś wielkimi grzechami nieczystości czy sprośności, prawda? A tu chodzi, nie chodzi o to, bo postępowanie według ciała to nie polega tylko i wyłącznie na tym, że ja uprawiam jakieś grzechy cielesne. Czy jestem alkoholikiem albo narkotyki zażywam. To też jakbym robił, to z pewnością nie postępuję według ducha. Ale postępowanie według ciała to jest postępowanie tak, jak stary człowiek, nieodrodzony, niepoświęcony Bogu, nie mający boskich ideałów by chciał w dowolnej kwestii. Czasami nawet mogą to być rzeczy z ludzkiego punktu widzenia właściwe i dobre. Albo praktykowane powszechnie przez wszystkich. Na przykład da się wykorzystać pewną sytuację, żebym na tym zyskał. No co mi to przeszkadza, że to może jest nie do końca uczciwe, nie do końca sprawiedliwe. No tak, wszyscy tak robią, to ja tak robię. Zatem tak, dlatego też kody lepiej to dają, prawda? Bo mówią, według ducha postępujcie, a pożądania ciała nie wykonujcie. To znaczy nie wykonujcie tego, co to ciało stary Adam by chciał. I na pewno nie chodzi tutaj tylko o najgorsze grzechy, chociaż na pewno one też są uwzględnione, ale chodzi tutaj o dowolne cielesne postępowanie, chociażby wzbogacenie się, prawda? Ludzie dlatego, żeby się wzbogacić, są gotowi wiele rzeczy zrobić złych, albo dobrych, ale dla człowieka wprawdzie nawet to dobre rzeczy, gdyby miały mu odciągnąć go i pozbawić go, zabrać mu większość albo prawie cały jego czas, to jest pożądliwanie ciała, czyli nie idzie według ducha. Nasz Pan powiedział, szukajcie najpierw królestwa i sprawiedliwości Jego, a te inne rzeczy będą Wam dodane. Więc jeżeli ktokolwiek odwróci tą zależność, to już postępuje według ciała. Nie musi być zaraz grzesznikiem żadnym. Zatem wracamy. Czyli Judy 21 sugeruje, że możemy wypaść z miłości Boga. Przez chodzenie nie według ducha, ale według ciała. Zachowanie siebie w miłości Bożej oznacza też posłuszeństwo zasadom sprawiedliwości i rosnącą miłość do tych zasad. I to do takiego stopnia umiłowania sprawiedliwości, że będzie nas oburzać jej gwałcenie nie tylko przez innych, o co bardzo łatwo. Jako ludzie płodami mamy zakodowaną raczej miłość do prawdy i sprawiedliwości na tyle, pomimo tyle setek upadku lat, mamy wciąż większość ludzi, kiedy jego własny interes nie jest w to zaangażowany, kiedy nie ma w tym interesu, to co wybierze taki normalny człowiek, kiedy nic nie może na tym zyskać ani stracić? Wybierze prawdę i sprawiedliwość. Przedstawimy mu jakąś kwestię, jakiś problem i on go oceni zgodnie z prawdą, powie, no tak, jeżeli tak było, no to, znaczy, że tak trzeba postąpić, prawda? Jeżeli to jest prawda, co mówicie, no, trzeba się trzymać prawdy. I ludzie to, większość ludzi tak zrobi, no bo dlaczego? Nie miłujemy w genach, nie mamy miłości do nieprawdy i niesprawiedliwości. Nawet ludzie tego świata, najgorsi poganie czy nominalni chrześcijanie wcale nie mają zamiłowania do nieprawdy i niesprawiedliwości. Problem polega z ludzkości, wszystkimi ludźmi, także z nami, polega na tym, że nasze zamiłowanie do nieprawdy i niesprawiedliwości ujawnia się wtedy, kiedy mamy na tym własny interes. Bo pomimo upadku ludzie wciąż mają zakodowane w genach Adamie większe zamiłowanie do prawdy i sprawiedliwości niż do ich przeciwieństw i jak nie mają innych czynników, własnego interesu w tym, to wybiorą prawdę i sprawiedliwość. Ale jeżeli wchodzą w to nasi bliscy albo my sami, to wtedy okazanie zamiłowania dla prawdy i sprawiedliwości niekoniecznie jest zawsze takie łatwe. Bo jeżeli w tym nasz ważny interes jest włączony i możemy na czymś zyskać, to już tacy nie jesteśmy zawsze drobiazgowi co do przestrzegania zasad prawdy i sprawiedliwości. Możemy lekko coś naginać, pewne fakty lekko przeinaczyć na naszą korzyść, malutką niesprawiedliwość też przepuścić, przymknąć na to oko. A dziecko Boże powinno właśnie także w przypadku, kiedy on sam jest to zainteresowany. Jeżeli prawda, sprawiedliwość stanowi tak, a tak, to nieważne, czy dotyczy osoby trzeciej, czy mnie samego, czy mojego dziecka, czy mojego współmałżonka, te zasady powinny być respektowane. I w ten sposób Bóg się przegląda i widzi, czy ja mam największe oddanie dla prawdy i sprawiedliwości, bo Bóg ma największe oddanie dla prawdy i sprawiedliwości, czy też jeżeli moje własne interesy są osobiste, zaangażowane, to jestem skłonny coś troszeczkę ponaginać, chociaż gdyby chodziło o osobę trzecią, to ja bym wcale nie był skłonny tego naginać, ja bym egzekwował prawdę i sprawiedliwość według sznuru. Ale gdy chodzi o mnie lub moich bliskich, już taki nie jestem. No to nie nadaje się do rodziny Bożej. Popatrzmy na samego Boga. Jego zamiłowanie do sprawiedliwości nie pozwoliło mu po prostu przebaczyć Adamowi i zapomnieć jego grzechu. Człowiek, jakby jego dziecko coś zrobiło, a Adam był jego dzieckiem, jego stworzeniem, prawda, które Bóg na pewno miłował, bo gdy skończył, to powiedział, że widział, że wszystko było bardzo dobre. Więc na pewno miłował z tego Adama, którego stworzył, bo sam go stworzył. Obmyślił wszystko dla niego, przewidział dla niego wszystko, co najlepsze i przy pomocy ziemskich pierwiastków tutaj na ziemi, z prochu ziemi, go stworzył. I był zadowolony ze swojego stworzenia. To było jego dziecko na ludzkim poziomie. Cieszył się. No ale gdy jego dziecko, z którego był zadowolony, postąpiło nie tak, jak powinno, sprzeniewierzyło się w zasadzie sprawiedliwości, no to co? No większość z nas własnemu dziecku by wybaczyło. Szczególnie gdyby dziecko przeprosiło, to byśmy uznali sprawa załatwiona. Przeproszenie oczywiście jest rzeczą jak najbardziej wskazaną, ale przeproszenie nie jest zadośćuczynieniem sprawiedliwości. Pamiętamy, jaka jest sprawiedliwość. Oko za oko, ząb za ząb, życie za życie. Skoro Adam swoim postępkiem stracił życie, to musi umrzeć, chociaż to jest moje stworzenie, które stworzyłem. Jak wiemy, Adam niecałe 2 lata cieszył się doskonałym życiem w raju i już po niecałych 2 latach Bóg musiał go skazać na wygnanie z raju i odebranie mu prawa do wiecznego życia. I czy Adam by pokutował, czy nie pokutował, na pewno Adamowi było przykro. Na pewno my możemy sobie wyobrazić stan jego serca, jego duszy. Bóg na pewno to widział, że Adamowi jest bardzo przykro, że żałuje tego wszystkiego, jak to się stuje, że to się tak potoczyło. Ale Bóg tak miłuje sprawiedliwość, że bez zaspokojenia sprawiedliwości nie mógł Adamowi przebaczyć i nie mógł mu zapomnieć. I jak wiemy, kosztowało go to oddanie kolejnego swojego stworzenia na ryzykowną śmierć. Ryzykowną śmierć dlatego, że podjęcie próby odkupienia Adama wiązało się z ryzykiem dla odkupiciela, bo niewierność odkupiciela to wtóra śmierć dla odkupiciela i nieodkupienie Adama. To, że Bóg wiedział, że Jezus będzie wierny, wcale niczego nie zmienia. Boska wszechwiedza o tym, że ktoś, jak będzie w przyszłości, jego intuicyjna wszechwiedza nie zmienia wcale faktu, że ryzyko istnieje i stworzenie to ryzyko przeżywa, cierpie. No, przypominamy sobie cierpienie naszego Pana, jego wodę, która mu się krew, która mu się w wodę zamieniła z powodu intensywnych cierpień wewnętrznych, prawda? To, że możemy, to nie była jakaś farsa o tym i to było na rzeczywiste cierpienie. Jezus, nasz Pan, mógł się łatwo potknąć na czymkolwiek, a jakikolwiek drobiazg i Bóg znowu z umiłowania tej samej prawdy i sprawiedliwości nie mógłby mu podarować tego. Chociaż miłował naszego Pana bardziej pewnie niż Adama, prawda? Bo to było stworzenie jego na duchowym poziomie. Oprócz tego, jak wiemy, nasz Pan jako logo został osobiście stworzony przez Boga, tak? Bo już jeśli chodzi o Adama, to mamy tam dwójkę, prawda? Stwórzmy. Czyli Bóg był architektem, Bóg zaplanował, jak człowiek ma wyglądać, żeby dobrze mu się żyło, a Logos współpracował w nim akcie stworzenia. Natomiast w przypadku Logosa on sam był jego dzieckiem. Sam został stworzony jako jedyna istota we wszechświecie, która była stworzona osobiście przez Boga, no bo była pierwszą istotą po Bogu. I dlaczego teraz pojawia się, dlaczego Bóg nie mógł tego załatwić, zwłaszcza zauważmy, sam ze sobą? Przecież Bóg nie musiał się przed nikim spowiadać, nikt przed nikim tłumaczyć. Sam ze sobą nie mógł tego załatwić inaczej, no to przypuścimy, podarujemy Adamowi to, co zrobił. Nie mógł się dogadać sam ze sobą? Przecież nie miał nikogo, do kogo przed kim by musiał się tłumaczyć. No ale zobaczmy, jaki poziom charakteru, prawda, jak charakter postawiony na właściwych zasadach, że nie może się sprzeniewierzyć, bo prawdopodobnie, no nie wiem, gdyby to Bóg zrobił, no to nie byłby tym Bogiem, którym jest. A gdyby tak nawet zrobił, to pewnie by się sam z siebie znielubiał, by się unicestwił za karę. Nie wiem, co by zrobił. To mówimy oczywiście o kosmicznych rzeczach, prawda? Bo to niemożliwe, bo Bóg nie może działać przeciwko swemu charakterowi i oczekuje, że jego stworzenia rozwiną się podobnie. Że nie będą w stanie popełnić rzeczy przeciwnej zasadom, które najpierw sobie wyrobią. Ale póki te zasady nie są w nas wyrobione, jesteśmy, mamy bardzo dużą lekkość i łatwość w sprzeciwianiu się tym zasadom. No ale póki co jesteśmy jeszcze w procesie rozwoju, w dużym stopniu grzeszni. Wobec tego nie są one tak utrwalone w nas, jak są w Bogu, ale Bóg tego oczekuje. To jest to właśnie wypisanie na sercu zasad prawdy i sprawiedliwości i nie będzie rzeczą możliwą im się sprzeniewierzyć. Wracamy do naszego wersetu o wypadaniu. I teraz tak, czyli możemy wypaść z boskiej miłości. Dlatego apostoł zachęca, żebyśmy się zachowywali samych siebie w miłości Bożej, żebyśmy przypadkiem nie wypadli, bo Bóg może przestać nas kochać. Jeśli nie całkowicie, jako tych, którzy pójdą na jedną drogę, to zmniejszy swoją miłość do nas. I to jest jak najbardziej realne. I to tak robi. Bóg tak robi. I tak jak możemy wypaść z miłości Bożej, możemy wypaść z miłości braci. Albo mówiąc tym wersetem, możemy nie zachować samych siebie w miłości braci, tracąc ich miłość i ich społeczność. I rzeczywiście wypadamy wzajemnie ze swojej miłości i dlatego nie wszystkich powinniśmy miłować w równym stopniu. Tutaj mam cytat brata Russella, reprinty 30-34. Podaję, bo reprinty powoli się pojawiają, prawda, także na naszej stronie internetowej i coraz większa ich liczba jest po polsku. Więc reprint 30-34. Takie robienie różnicy, chodzi właśnie o różnicy w miłowaniu braci, takie robienie różnicy jest naprawdę niezbędne dla czystości i postępu Kościoła. Jeśli nie będziemy robić żadnej różnicy między tymi braćmi, którzy chodzą według ducha, a tymi, którzy chodzą nieporządnie lub według ciała, odbieramy dodatkową premię i błogosławieństwo, jakie Pan zaplanował dla tych, którzy chodzą według ducha. Dajemy też premię tym, dla których Pan jej nie przewidział. Tym, którzy chodzą przeciwnie do Jego słowa, według ciała. Naszym obowiązkiem jest tak samo zerwanie społeczności z tymi, którzy są jej niegodni, jak i udzielanie społeczności, i to gorącej, tym, których widzimy kroczących śladami Jezusa. Nie powinniśmy uważać, że to miłość pobudza nas do niewłaściwego postępowania w postaci zachęcania tych, którzy źle postępują. To nie miłość, lecz ignorancja. A lekarstwem na ignorancję jest uczenie się od Pana, z Jego słowa i z Jego przykładu. Więc mówi, nie powinniśmy uważać, że to miłość pobudza nas do niewłaściwego postępowania w postaci zachęcania tych, którzy źle postępują. Bo czasami właśnie czyli Brat Ruzus tutaj krytykuje miłowanie tych, którzy nie postępują zgodnie z zaleceniami naszego Pana. Tylko według ciała, według starego Adama. I jeszcze mówią, że to dlatego ich miłują, bo to miłość jest taka dobra i trzeba miłować. Nieprawda. To ignorancja jest tym powodem. Po prostu nie wiedzą, że tak nie powinni robić i z powodu swojej ignorancji, a to się nazywa bardziej brzydko głupotą, prawda, z powodu swojej ignorancji i głupoty obdarzają miłością osoby, których nie powinni obdarzać i Bóg sobie tego nie życzy. Bo w ten sposób zachęcają ich do postępowania nie tak, jak Bóg nakazuje. Są różni bracia, są całkowicie oddani Panu, połowicznie oddani Panu albo nieznacznie oddani Panu. Dowolny każdy procent, prawda? Od zera do stu można znowu mieć. Nominalni chrześcijanie to są najczęściej koło zera oddani Panu. Ich Pana, sprawy Pana nie bardzo obchodzą. Ci poświęceni natomiast okazują jakąś tam częściową. Pamiętamy, jak nasz Pan mówił o nasionu wrzuconym w glebę, które przynosiło owoc i pamiętamy, że tam były aż trzy rodzaje owoców pozytywnych. Wszystkie były pozytywne, ale były aż trzy rodzaje, prawda? Tych procentowo, wobec tego nie każdy jest tak samo i Bóg nie każdego tak samo miłuje. I oczekuje, że my nie będziemy postępowali tak, jak On postępuje. Odpowiednio obdarzani miłością, proporcjonalnie do tego, na ile widzimy braci kroczących śladami naszego Pana. Nie powinniśmy wszystkich miłować tak samo, ale jeśli nie miłujemy nikogo, wyobraźmy sobie taką sytuację, jeśli nie miłujemy nikogo, to znaczy, że albo wokół nas nikt nie przejawia ducha Pana, albo, co jest raczej bardziej prawdopodobne, no bo trudno założyć, że nikt, jeżeli mamy społeczność z braćmi, to nie jest trudno założyć, że 100% braci wokół nas nie chodzą za Panem, prawda? Tylko to wszystko hipokryci i obłudnicy. Zatem bardziej prawdopodobne jest, że jeżeli nie miłujemy nikogo, to sami nie posiadamy miłości nawet do Boga. Nie kochamy tego, co boskie i dlatego nie jesteśmy w stanie pokochać Jego ducha w nikim innym, kto go ma. To też logiczne, prawda? Bo jeżeli nie kochamy Boga tak naprawdę, tylko mówimy, że kochamy, tak naprawdę nie kochamy, no to potem jak nie kochamy Jego za to, czym jest, to potem każda osoba, która ma jakąkolwiek odbitkę, prawda, jest pewnym jakimkolwiek odbiciem Ducha Bożego, też nie wzbudza naszej miłości, no bo przede wszystkim nie miłujemy Boga, który jest tym, czym jest. I to zdanie wprowadza nas do drugiego wersetu, 1 Jana 5:2. Po to było parę słów na temat pierwszego, a teraz parę słów na temat drugiego, a później pogodzenie ich wspólne. Przypominam wobec tego ten werset 1 Jana 5:2. Po tym poznajemy, iż dzieci Boże miłujemy, jeżeli Boga miłujemy i przykazania Jego spełniamy. Znowu dwie uwagi. Pierwsza inna, druga taka sama. Pierwsza uwaga to taka, że w tym wersecie chodzi apostołowi o miłość bezinteresowną, bo w każdym przypadku, gdy mówi miłujemy, dwa razy jest tak, po tym poznajemy, że dzieci Boże miłujemy, jeżeli Boga miłujemy, w obydwu przypadkach to miłujemy pochodzi, to czasownik pochodzący od agape, czyli chodzi o miłość bezinteresowną, tą taką najwyższą, tą właściwą. No, warto o tym też wiedzieć, bo to, że taką miłość chodzi. A druga uwaga jest taka sama jak poprzednio, to znaczy podobnie jak w tamtym wersecie, apostoł zakłada istnienie duchowego pokrewieństwa między Bogiem a Jego dziećmi. Tam zawsze z jednej strony, prawda, jeżeli twierdzisz, że miłujesz Boga, to powinieneś miłować brata, którego widzisz, no bo Boga nie widzisz, a miłujesz, a nie miłujesz tego, którego widzisz, bo przecież oni są podobnego ducha do siebie. A teraz zachodzi z drugiej strony, prawda, i mówi, że potem poznajemy, że dzieci Boże miłujemy, jeżeli Boga miłujemy, czyli zakłada, że mamy znowu pokrewieństwo duchowe między Bogiem a Jego dziećmi, no bo tak powinno być. Czy ten werset daje pierwszeństwo miłości do Boga, po obecności której dopiero wiemy albo poznajemy, że miłujemy braci? Mamy tu także dodatkowy warunek, który trzeba spełnić, że Jego przykazania wypełniamy. Jeżeli te warunki nie są spełnione, to albo w ogóle nie ma miłości do braci, albo jest ona niewłaściwa. Myśl apostoła jest taka, że jeśli najpierw, mówimy już teraz 5:2, jeśli najpierw naprawdę miłujemy Boga i tym, czym On jest, a potwierdzeniem prawdziwości naszej miłości jest postępowanie zgodne z Jego przekazaniami. Dlatego to dalej w jednym wersecie, prawda? Miłujemy Boga i przekazania Jego spełniamy. Dlaczego te przekazania są podpięte w jednym zdaniu, jednym tchem powiedziane? Bo mamy miłować czynem. Bo to, że powiemy słowami, że miłujemy Boga, no to każdy to może mówić i bardzo wiele osób tak robi. Tak jak każdy chrześcijanin prawie mówi, że jego nauki, to co wierzy, jest na Biblii oparte. Świadkowie Jehowy też mówią, że na Biblii są oparte i nauki. To łatwo powiedzieć, tak. Ale jak przyjdzie co do czego, to się okazuje, że woleliby Biblii nie używać. Woleliby swoją dyskusję prowadzić na zasadzie filozofowania. A niech pan sobie wyobrazi to, a niech pan pomyśli tak, a co to by znaczyło, gdyby tak, a co to gdyby tamto. Czyli swój umysł i swoje zdolności dedukcyjne zastępują Słowo Boże. Ja to wydedukuję panu, to przecież jest bardzo logiczne. Gdyby tak, to tak, to by tak, to jest tak, już wydedukował. Biblia nie jest mu potrzebna, jak się go chce cytować, jest niechętny. Niechętny do tego, żeby mu cytować, bo boi się, że coś może zaprzeczyć temu. Jak mu się taki tekst zda, natychmiast go załatwi stwierdzeniem jakimkolwiek, samo tylko przyjdzie do głowy. Pierwsze, lepsze, nieważne jak głupie. Więc wracamy do naszego myśli, prawda? Czyli jeśli najpierw miłujemy Boga i potwierdzamy tą miłość do Boga wypełnianiem Jego przekazań, czyli miłujemy czynem, nie tylko słowem, jak czynią to nominalni, którzy znajdują się w kościele nominalnym, ale także i wśród tych, którzy znają prawdę, jest dużo nominalnych. Jeśli posiadamy i stale powiększamy w nas ducha Boga i ducha Jezusa, czego wynikiem jest miłowanie prawdy i oczywiście sprawiedliwości, a nienawidzenie błędu i niesprawiedliwości, to automatycznie będziemy miłowali tych, którzy tak samo jak my miłują i tak samo jak my nienawidzą. Tu się przy tej nienawiści trochę zatrzymam. A najpierw może o tym powiększaniu boskiego ducha i pańskiego ducha w nas. Filipensów 2:5, a potem jeszcze wrócimy. Filipensów 2:5. Odczytajmy. Takie miejcie, no właśnie, znowu takie lekko poprawione tłumaczenie, prawda, według kodów. Takie miejcie usposobienie, jakie było w Chrystusie Jezusie. Bo przekład nowy mówi, takiego bądźcie względem siebie usposobienia. No i to względem siebie usposobienia na przykład mnie myliło cały czas. Ja sądziłem po tym tłumaczeniu, że to chodzi o wzajemne usposobienie, że ja wobec drugiego, a drugi wobec mnie. A tu chodzi o sam dla siebie, prawda? Takie miejcie usposobienie, to względem siebie pewnie chyba u siebie w środku, prawda? Czy takiego bądźcie usposobienia, takie miejcie usposobienie, jakie było w Chrystusie Jezusie. Czy takiego miejcie ducha, tak? Usposobienie to duch, jakie było w Chrystusie Jezusie. Czyli zauważmy znowu, że apostoł nakazuje tutaj, tym razem Paweł, żebyśmy się upodabniali do naszego Pana. I Rzymian 8:9. Rzymian 8:9. Ale wy nie jesteście w ciele, lecz w duchu, jeśli tylko Duch Boży mieszka w was. Jeśli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest Jego. Znowu to jest zauważmy, prawda, jak się Jezus odcina od tych, którzy nie mają Jego Ducha. Czyli także jednocześnie ci, którzy nie mają tego Ducha, nie są naszymi braćmi. Bo Jezus ich nie zna, więc jak my możemy ich miłować jako braci? To miłujemy wtedy wrogów naszego Pana, albo przynajmniej obcych, jak nie wrogów. A Bóg nie chce, żebyśmy miłowali wrogów albo obcych z Jego rodziny, tylko żebyśmy miłowali tych, którzy są Jego, bo są Jego, bo są do Niego podobni. Więc wracamy do tego wątku, który tutaj mówiłem o tym rozwijaniu, upodabnianiu się do Boga, upodabnianiu się nas do naszego Pana. Wynikiem tego upodabniania się, wynikiem tego przestrzegania Jego przykazań będzie rozwijanie miłości do prawdy i sprawiedliwości i jednocześnie, i to chcę właśnie podkreślić, to często my o tym zapominamy, na to uwagi nie zwracamy, rozwijanie nienawiści do błędu i niesprawiedliwości. Nienawidzenie błędu i niesprawiedliwości jest tak samo częścią charakteru chrześcijanina, powinno być częścią charakteru chrześcijanina, jak miłowanie prawdy i sprawiedliwości. Powtórzę raz jeszcze. Nienawidzenie błędu i niesprawiedliwości, nie tylko wokół nas, w nas. Także w nas, ale wokół nas też, no wszędzie. Gdziekolwiek by ona się nie przejawiała. Tylko, że wokół nas to łatwiej nienawidzić błąd i niesprawiedliwość, a gorzej nas samych. A to dotyczy, ta nienawiść ma być skierowana do błędu i niesprawiedliwości wszędzie, gdzie on występuje. Wokół nas i w nas. Czyli nienawiść do błędu i niesprawiedliwości powinna być tak samo i jest tak samo częścią charakteru dziecka Bożego, jak miłowanie prawdy i sprawiedliwości. Bo te dwie rzeczy, czyli taka miłość i taka nienawiść idą w parze. I bez jednego nie ma drugiego. Bardzo wielu chrześcijan jest, nawet mówię o braciach poświęconych, są tak niedojrzali, że w najlepszym wypadku mogą zrozumieć, że trzeba miłować prawdę i sprawiedliwość. Ale nienawidzieć błąd i niesprawiedliwość to już im będzie bardzo trudno. A to jest jedno i to samo. No i tego się nie trzeba uczyć. Jeżeli rozwijamy zamiłowanie prawdy i sprawiedliwości, automatycznie powstanie w nas nienawiść do błędu i niesprawiedliwości. Tak jest, tak działa Bóg i tak działa nasz Pan. Jak chcemy być Jego kopiami i dziećmi Jego rodziny, to musimy się stać tacy sami. Zobaczmy na Psalm 11, a werset 5. Bo być może ktoś nie wierzy, że Bóg jest taki sam i Jezus taki sam jest. Psalm 11, 5. Pan bada sprawiedliwego i bezbożnego, a nienawidzi tego, kto kocha bezprawie. Jest nienawiść do tego, kto kocha bezprawie i do nieprawości. 26 psalm, a werset 5. Nienawidzę zgromadzenia złoczyńców i nie zasiadam z bezbożnymi. A 45, a werset 8. Miłujesz sprawiedliwość, a nienawidzisz bezprawia. Tutaj do naszego Pana, proroctwo o naszym Panu. Bóg o naszym Panu mówi. I zauważmy, mówi, jak mówi, miłujesz sprawiedliwość, a skoro tak, to nienawidzisz bezprawia. Automatycznie jest to jedno z drugim powiązane. Skoro masz doskonałą miłość, taką, jaką ja chcę rozwinąć w tobie, to masz równocześnie nienawiść do tego przeciwnego. Miłujesz sprawiedliwość, a nienawidzisz bezprawia. Dlatego pomazał cię Bóg, twój, olejkiem wesela, jak żadnego towarzysza twego. Wtedy właśnie widzimy z powodu tego, tejże miłości do sprawiedliwości i równoczesnej nienawiści do niesprawiedliwości, do bezprawia, nasz Pan otrzymał Ducha Świętego więcej niż ktokolwiek inny. Ten olejek tutaj to Duch Święty, który w przypadku naszego Pana został udzielony bardziej niż komukolwiek innemu. Żaden członek malutkiego statka, no i tym bardziej żadnej innej klasy, nie dorównuje ilości Ducha Świętego naszemu Panu. Bo w nim ten charakter najpiękniej się rozwinął. Jeśli nie odczuwamy nienawiści do błędu i niesprawiedliwości, oznacza to, że wciąż nie posiadamy najwyższej miłości do prawdy i sprawiedliwości i nie ma się co oszukiwać. Jeżeli, innym słowem, widzimy zło, nieprawdę, niesprawiedliwość, to tolerujemy, wyjaśniamy, akceptujemy, albo ja to, co tam mnie obchodzi, mi to nie przeszkadza, to nie moja sprawa. No jak cię nie obchodzi, jak cię nie przeszkadza, jak to nie twoja sprawa? Boskie zasady są naruszane i to jest nie twoja sprawa, no to widocznie nie jesteś z tej rodziny Bożej i dlatego to ci to nie przeszkadza. Gdyby ci ktoś do twojej rodziny wchodził i chciał ci coś kraść, to też byłaby nie twoja sprawa? Nie interesowałby się, że złodziej z twojej rodziny, twojemu ojcu, twojemu matce coś wynosi z domu? Kradnie? To byś udawał, że tego nie widzisz? To byś tłumaczył tego złodzieja? Znajdował dla niego usprawiedliwienie? No gdybyś tak postąpił, to ojciec chyba nie byłby z ciebie zadowolony. Innymi słowy, jeśli my sami lub ktoś inny narusza prawdę lub sprawiedliwość, ale to nas nie oburza, bo ta nienawiść, to nie chodzi o nienawiść wściekłości, żeby pójść i zamordować. To jest nienawiść w sensie oburzenia, dezaprobaty, niezadowolenia, którą musimy okazać. Dać wyraz naszej dezaprobaty, niezadowolenia i oburzenia z powodu naruszenia prawdy i sprawiedliwości. Czyli jeżeli widzimy, ktoś, my sami, albo ktoś inny takie rzeczy czyni, narusza prawdę lub sprawiedliwość, a to nas nie oburza, nie napełnia nienawiścią odrazy do tego błędu i niesprawiedliwości, to oznacza, że przynajmniej w tym przypadku bardziej miłujemy siebie lub osobę naruszającą prawdę lub sprawiedliwość, niż samą prawdę i sprawiedliwość. Nie ma innego wyjaśnienia. Tolerowanie naruszeń prawdy i sprawiedliwości przez kogokolwiek, nas samych przez kogokolwiek innego, oznacza, że bardziej miłujemy albo siebie, jeżeli to my naruszamy, albo bardziej miłujemy tego kogoś, kto to naruszenie czyni, niż prawdę i sprawiedliwość, i Bóg to widzi i się patrzy na to z góry. Miłość do braci musi zatem wypływać tylko i wyłącznie z naszej miłości do Boga i tego, co On reprezentuje. Także ten konflikt między tymi wersetami bardzo dobrze, że powstał, bo on tak się z pozoru jest konfliktem, bo niby co innego, ale to jest bardzo głęboka myśl. Miłość do braci musi wypływać tylko i wyłącznie z naszej miłości do Boga i tego, co On reprezentuje. A więc werset słusznie mówi 5.2, że najpierw trzeba miłować Boga i Jego przekazania wypełniać, bo potem dopiero poznamy, że miłujemy braci tą właściwą miłością, której Bóg od nas oczekuje, a nie z innych powodów. Za chwilę o tych innych powodach też powiem. Możemy miłować braci tylko i wyłącznie dlatego, że są do Boga podobni i chcą być do Niego podobni. No bo wiadomo, że nie wszyscy jesteśmy od razu podobni, my sami nie jesteśmy, ale jesteśmy w jakimś stopniu podobni i chcemy, opowiadamy się. Nie mamy innych ideałów, innych poglądów, własnej drogi. Jeżeli ja mam jakąś drogę, którą rozumiem, że Bóg dla mnie wyznaczył w Biblii i to jest droga, którą Bóg dla mnie wyznaczył i widzę brata, siostra, która niby jest tak samo jak ja poświęcony, ale on widzi jakąś inną drogę. Jak mogę go miłować tak samo jak tego, który widzi podobną drogę do mojej? No bo ja mówię, ty jakoś to chyba nie jesteś z tej samej paczki, to nie jesteś z tej samej rodziny. Ty widzisz inną drogę, ale to nie jest według mnie droga Pana. No to ty taki, no to automatycznie powinno to wstudzić naszą miłość do takiej osoby i tak powinno być. Oczywiście ja się mogę mylić, bo może on ma rację, prawda? Może jego droga jest właściwa, to wtedy on wstudzi swoją miłość do mnie i tak powinno być. Jeżeli widzimy inne drogi, którymi Pan chce, żebyśmy kruszyli, to automatycznie powinniśmy miłować bardziej tych, którzy chodzą podobnymi drogami jak my, bo ich wtedy włączamy do naszej rodziny, a te, którzy widzą inne drogi, automatycznie chodzą innymi drogami. Każda inna miłość nie jest właściwą. Na przykład z powodu relacji rodzinnych. No, no jako relacje, możecie tam się kochać, ale to nie jest ta miłość, o którą chodzi Bogu, żebyście. To nie jest ta agape. Dlatego mówiłem w punkcie pierwszym, że to chodzi o miłość bezinteresowną. Tą najwyższą, zdolną do ofiary i śmierci nawet. Jest na przykład z powodu relacji rodzinnych. Albo na przykład miłość z powodu podobnych poglądów. Tak samo uważają, tak samo, no i się lubią, paczka, zbliżają się, a zaraz rozmawiają, jest im przyjemnie. Okej, dobrze, ale to nie jest to, o co chodzi Bogu, bo być może wy Boga nie miłujecie. Co z tego, że bandziory się zbiorą razem, mają sobie piją piwo, rozmawiają, no, jak szare konie, prawda? I się bardzo miłują siebie. Jeden za drugiego może by nawet życie oddał, ale zwykle nie oddają do siebie za siebie życia, bo jak przyjdzie co do czego, to jeden się ratuje kosztem drugiego i stale nie patrzy na tego. Ale załóżmy, że bardzo że byliby gotowi za siebie życie oddać. To nie wynika z umiłowania Boga. Tam nie ma najpierw miłości do Boga i potem dopiero w oparciu o to rozwijają miłość do innych, bo widzą tego Boga w tych innych. Mogą na przykład także z powodu wyglądu miłować się albo wysokiego poziomu moralnego, jacy przedstawiają. No to nie jest szlachetne, ale to znowu nie jest to, o co chodzi tutaj Bogu. Może z powodu zajmowanego stanowiska. To niech się miłują, jak ile chcą, ale to nie jest ta miłość, o którą chodzi Bogu. Bo to nie jest miłość wynikająca z tego, że ja miłuję Boga i gdy widzę tego Boga w innych, to ich też miłuję, dlatego że widzę w nich tego Boga. Dlatego tu jest przedstawiona ta kolejność. Taka miłość do braci, za to, czym oni są, czym starają się być, tłumaczy na przykład takie sytuacje, gdy spotkamy kogoś obcego. Nieznajomą osobę. No oczywiście mówimy o jakimś innym chrześcijaninie. Żyjemy w kraju chrześcijańskim, więc chrześcijan jest dużo, ale rzadko czasami się zdarza spotkać obcego chrześcijanina, którego nie znaliśmy wcześniej, ale powiedzimy, że posiada on sporo ducha Pana. Czy to po Adamie trochę mu zostało, a może też jest poświęcony w tej innej grupie religijnej, bo przecież wiemy, że Bóg ma swoje dzieci wszędzie. I wcale nie musi wierzyć dokładnie tak jak ja, żeby być dzieckiem Bożym. Ja mogę być dzieckiem Bożym wierząc tak jak ja wierzę, a on czy ona może być dzieckiem Bożym, wierząc tak, jak ona wierzy. I różnice w naukach, które są między nami, niczego nie przesądzają. Jeżeli on jest właściwie poświęcony, to ducha, możemy się mieć różnice w naukach, ale ducha będziemy mieli tego samego. I jak właśnie taką osobę się tam czasami uda spotkać, rzadko to się zdarza, ale się zdarza, to jak szybko da się to wyczuć, to pokrewieństwo duchowe, jak szybko powstaje pewna sympatia, jedność, zrozumienie, prawda? Jakbyśmy się znali z tym kimś od wielu lat. Jak przyjemnie się z taką osobą rozmawia, nawet jeżeli wierzy w inne rzeczy niż my, to jego duch jest podobny do naszego. To właśnie są nasi bracia, takie osoby. To są właśnie kandydaci do młodocianych godnych, do obozu Epifanii. Nie znani nam dzisiaj jako tacy, bo może nie wierzą tak jak my, nie są w naszym ruchu, ale to nie znaczy, że nie są kandydatami do klas ludu Bożego, jakie Bóg w tej chwili wybiera i Bóg ich wybiera. Są oni znani Bogu. I ducha mają podobnego, nawet jeśli nie wierzą podobnie. To jest ta niezwykła rzecz, którą Bogu się udaje osiągać w swoich dzieciach, dlatego Bóg niekoniecznie zabiega, żeby każdy znał jak najczystszą prawdę. On potrafi rozwijać właściwego ducha w swoim prawdziwie poświęconym dziecku, nawet jeżeli to dziecko nie zna najczystszej prawdy. Zatem przechodzimy teraz do podsumowania. Obydwa wersety mówią dokładnie o tym samym. 4:20, prawda? Czyli jeśli kto mówi, miłuje Boga, a nienawidzi brata swego, jest kłamcą, bo kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi, zakłada, że jeżeli naprawdę miłujemy Boga, którego nie widzimy, to na pewno powinniśmy miłować i brata, którego widzimy. Dlaczego? Bo ten brat nosi w sobie podobieństwo do tego miłowanego przez nas Boga. Jest w jakim stopniu do niego podobny. W uczynkach niekoniecznie w 100%, na pewno nie, ale w intencjach w 100%. To znaczy, że jeżeli nawet ma uczynek jakiś nie do końca dobry i gdybyśmy się o jego uczynku zgadali, to on powie o tym, że to jest niedobry uczynek. I my pomimo tego, że widzimy, że on źle postąpił albo że my źle postąpiliśmy, to on wie, że on źle postąpił, ja wiem, że źle postąpiłem. Jak sobie o tym porozmawiamy, to nie przeszkadza nam, że my źle postąpiliśmy, bo widzimy, że ducha mamy, że nie chcieliśmy tak źle postąpić. I to jest ta właśnie jedność rodziny Bożej. Ale jeżeli ktoś źle postąpi i potem o tym rozmawiamy i on swój zły postępek uważa, że jest prawdziwy, no to ja widzę, że on także w intencjach i w duchu jest inaczej robi, niż ja bym uważał i jeszcze uważa inaczej, że tak należy. No to mówię, no to podstawa naszej jedności czy miłości jest w dużym stopniu nadszarpnięta, bo widzę, że ty inaczej też to widzisz. To nie tylko kwestia niedoskonałości ciała, że doprowadziło do upadki. Ty masz zupełnie inną filozofię. Ty jesteś z innej bajki, jak to się czasami mówi. 5:2, powtórzę go. Potem poznajemy i dzieci Boże miłujemy, jeżeli Boga miłujemy i przekazanie Jego spełniamy. Zakładał odwrotnie. Możemy mieć pewność, że miłujemy braci właściwą miłością tylko wtedy, jeśli najpierw miłujemy Boga i jeśli najpierw postępujemy zgodnie z Jego prawdą. Bo tylko umiłowanie tego, czym jest Bóg i poddanie się Jego prawdzie gwarantuje rozwinięcie właściwego charakteru, właściwej, bezinteresownej miłości do braci, którzy są i starają się być podobni do Boga. Czyli pomimo sprzeczności mówią dokładnie o tym samym. Dlatego, że Bóg i bracia powinni być do siebie podobni. Bracia do Boga, Bóg do braci, ale zaczyna się wszystko i tak od Boga. Bo można przecież miłować braci z innych powodów, mniej lub bardziej właściwych i samolubnych, tak jak wymieniałem, prawda, parę. Ale wtedy nie będzie to miłość, o którą chodzi Bogu. Dlaczego? Bo będzie wypływała z innego źródła niż Bóg. A tylko Bóg może być dla człowieka punktem odniesienia w każdej kwestii. Ktoś powie, ale to Bóg dużo żąda. No tak, no ale On jest Stwórcą. On jest Panem Wszechświata, bez Niego nic nie ma. No to chyba słusznie. Nawet jak się nam to nie podoba, załóżmy, że komuś nie podoba. No to Bóg mówi, nie podoba Ci się w moim królestwie, no to ja pójdziesz na wtórną śmierć. Czyli Ciebie nie będzie, nie będziesz wcale cierpiał. Będzie tak, jak gdyby Ciebie nigdy nie było, prawda? To mi się też podoba stwierdzenie tam w którymś psalmie. Spojrzysz na miejsce bezbożnika, a już go nie ma. Czyli tak, jakby go nigdy nie było. I Bóg nikomu krzywdy nie czyni. Więc mówi, ja mam swoje królestwo, jestem jaki jestem, opowiadam Wam o sobie, uważam, że jestem doskonały, dobry, chcę jak najlepiej. Jak Wam się podobają te same rzeczy, które mi się podobają, którym ja jestem, to zapraszam do mojego królestwa. Możecie żyć tu wiecznie, ja Wam tam życie wieczne, będziecie się cieszyć wiecznym życiem. Ale gdyby z jakiegoś powodu Wam to nie odpowiadało, ja to też uszanuję. Jeżeli macie inne ideały, wolelibyście coś innego, to proszę bardzo. Ja Wam po prostu odbiorę to życie, to nie będzie żadnej kary. Odbiorę Wam życie w jednej sekundzie, nawet nie poczujecie, kiedy umrzecie. A jak umrzecie, to tym bardziej nic nie będziecie czuli, więc krzywdy żadnej więcej nie będziecie. Będzie tak, jak gdyby Was nigdy wcześniej nie było. No i trzeba się zgodzić, że tak, jest to bardzo logiczne i bardzo mądre. Nie możemy na przykład miłować innego brata tylko dlatego, że jest dobrym kolegą, ma podobne poglądy, albo nam pomógł w czymś kiedyś i mamy wobec niego dług wdzięczności i tak dalej. Znowu dam cytat brata Russella, podam reprint 52-48. 52-48. Ziemskie miłości nie zawsze biegną w kierunku zmysłowości. No bo pokazuje, że ziemska miłość nie zawsze musi być zmysłowa i prowadzi na przykład do grzechu, prawda, jakiś tam zdrad albo życia w nieczystości. Lecz zawsze biegną w innym kierunku niż dobro nowego stworzenia. Ziemskie miłości nie zawsze biegną w kierunku zmysłowości, lecz zawsze biegną w innym kierunku niż dobro nowego stworzenia. Znamy przykłady, w których między braćmi, to są nadal cytat, to nie moje słowa, znamy przykłady, w których między braćmi, a także siostrami, powstawały bardzo silne więzi z duchową szkodą dla nich. Szkoda ta polega na zaspokojeniu tęsknoty ich duszy w ziemskim towarzystwie, choćby bardzo czystym. Nie jest intencją Pana, by Jego lud odczuwał zadowolenie serca w kimkolwiek na ziemskim poziomie. Jego intencją jest to, by całkowita wierność Jemu i Jego Słowu pozwoliła nam zrozumieć naszą osobistą odpowiedzialność przed Nim i pociągnęła nas indywidualnie do bliskości z Nim, tak aby każdy z nas znalazł w Nim towarzystwo, radość i pokój, których pragną wszystkie prawe serca. Zatem wszelkie zadowolenie ze społeczności starego stworzenia, nawet tego o najczystszych intencjach, źle świadczy o nowym stworzeniu i jego duchowej społeczności z Panem. Fakt, że możemy być w pełni zadowoleni z kogokolwiek na ludzkim poziomie, powinien być dla nas dowodem, że nie osiągnęliśmy tego wysokiego uczucia i aspiracji, jakie Pan przewidział dla nas i jakie tylko On może zaspokoić. Mocne słowa, może trochę zaskakujące, ale czyż to nie jest dokładnie to samo, co apostoł Jan? Po tym poznajemy ich dzieci Boże miłujemy, jeżeli, dodajmy słowo najpierw, no bo to jest warunek, jeżeli najpierw Boga miłujemy i przekazanie Jego spełniamy. Innymi słowy, ostatecznym punktem odniesienia jest Bóg. Powinniśmy miłować Go za to, czym jest, do czego oczywiście potrzebna wiedza o Nim, Jego charakterze, Jego istocie, Jego planie, a wszystkie inne, wszystko inne i wszystkich innych możemy miłować za to i tylko za to, że są do Niego podobni. Takie są boskie oczekiwania. Skąd wziąć taką pełną, dojrzałą, boską miłość? Nie mamy jej od urodzenia. Nie jest ona darem, który można otrzymać na podstawie modlitwy czy czegokolwiek innego. Trzeba ją rozwijać. Jak? Przez poznawanie Boga, Jego charakteru, istoty, myśli, planu. Gdy je poznajemy, widzimy w nich piękno, którym jest Bóg i które możemy w pełni dostrzec dopiero wtedy, gdy poznamy Jego prawdę. Jak nie znamy Jego prawdy, nie możemy dostrzec piękna, którym jest Bóg. I tu właśnie jest dokład. Dlatego ci, którzy nie znają boskiego planu, w szczegółach, które my mamy w chwili, mają utrudnioną drogę do rozwinięcia tej miłości. Ich miłość jest, jakby nie było, powierzchowna w pewnym sensie, dlatego czasami w wyniku doświadczeń życia takich bardzo, bardzo niesprzyjających kończy się. Załamują się. Gdy już tą prawdę trochę poznamy i pokochamy, tą prawdę o Bogu, Jego charakterze, Jego planie, co On zamierzył, zaczynamy się do niej upodabniać. No bo człowiek upodabnia się do tego, co kocha. Stara się być podobny. Dlatego jest bardzo ważną rzeczą, żeby kochać właściwe obiekty. Bo to, co lubimy, automatycznie nas pociąga i chcemy się do tego upodobniać. Tak jak młody człowiek, który lubi jakiegoś wykonawcę muzycznego czy aktora i jeżeli ten wykonawca, aktor ma takiego włosy, takiego Indianina na górze, tak jak szpilki, to on sobie takie też zrobi. Nawet do tego stopnia się chce upodobnić fizycznie. No, a także w stylu mówienia i tak dalej, no we wszystkim, w stylu życia. Ile się tylko da. Czyli gdy tą prawdę poznamy i pokochamy, zaczynamy się do niej upodabniać, staramy się być takimi, jakimi jest Bóg i Jezus, w postrzeganej przez nas prawdzie, na tyle, na ile tą prawdę rozumiemy i znamy w danym momencie. A Bóg przed nami odkrywa tą prawdę coraz bardziej wtedy, a wraz z nią rosną Jego wymagania i oczekiwania. Jakie? Że razem z tą coraz większą prawdą będziemy ją wprowadzali coraz bardziej w czyn. Co werset trzeci nazywa przestrzeganiem Jego przekazań. Na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań Jego, a przykazania Jego nie są uciążliwe albo nie są ciężkie. To już werset następny wziąłem. Na tym bowiem polega, zobaczmy, na czym polega miłość do Boga. Znowu nie deklaracja słowna, tylko jeżeli miłujesz Boga tą prawdziwą miłością, to ona na tym polega, że się przestrzega przykazań Jego, które nie są ciężkie. I to nie powinno być dla nas ciężkie, jeśli naprawdę miłujemy Boga. Bo dlaczego? bo miłość, jak jest obecna, łagodzi każdy trud. I nawet jeżeli Bóg w ramach naszego rozwijania dopuszcza na nas ciężkie rzeczy, a dopuszcza, to one są ciężkie tylko tak długo, jak długo nie mamy miłości do Boga. Jeżeli mamy miłość do Boga, ona wszystko złagodzi. Wciąż będzie to ciężkie, nie będzie to na pewno powód do tego, żeby pójść i wiwatować, ale ona to wszystko złagodzi. A najlepszym przykładem, jak miłość potrafi łagodzić, jest Jakub. Mógłbym powiedzieć z pamięci, ale odczytam. 1 Mojżeszowa 29, 20. Pamiętamy Jakuba, jak się zakochał w Racheli i musiał na nią pracować 7 lat, a potem jeszcze go wujek oszukał, dał mu Leę. A za Rachelę, jak chcesz, to jeszcze 7 lat popracujesz, to dostaniesz Rachelę, ale wynika z narracji tutaj, że dał mu tą Rachelę chyba tydzień później. Przez 7 lat musiał na nią pracować, ale kolejne, już ją miał. Także 7 lat i 1 tydzień. Ale chodzi mi, że ten werset nie chodzi, to nieważne, kiedy dostał Rachelę, prawda? Tylko ważne jest, że pracował 7 lat i co on o tych 7 latach powiedział? 1 Mojżeszowa 29, 20. Służył więc Jakub za Rachelę 7 lat. A wydały mu się one jak kilka dni, tak bowiem bardzo ją kochał. 7 lat zamieniło się mu w 7 dni. I nie jest podany powód żaden inny, tylko miłość do tej Racheli, która osłodziła, złagodziła 7 lat pracy tak bardzo, że się stały 7 dniami pracy. I to jest natchnione Słowo Boże, tak pisze. Na pewno nie jesteśmy tutaj okłamani w odczuciach Jakuba. Czyli tak samo jest z nami. Nawet jeżeli Bóg w ramach nasze prowadzenia nas dopuszcza na ciężkie doświadczenia, to jeżeli mamy miłość do Niego, ona je powinna tak złagodzić, jak w tym przypadku. Czyli ile? 7 lat zamienione w 7 dni, to ile to procent mniej? Nie wiem jak to. Więcej niż 100, prawda? Więcej niż 1000. Nie wiem ile to jest. Tak, bracia sobie policzą. Na przerwie mi ktoś powie, jak policzy. Ile to jest razy mniej? O, i oni niech policzy. 7 lat zamienić 7 dni. Ile razy to jest krótszy czas? Jak 7 lat mija, jak 7 dni. A to później. Ale nie myślmy teraz, bo ja jeszcze mam wykład nieskończony. Niech bracia teraz, bo jak będę widział, że bracia błądzą myślami, to przerwę. Także policzymy na przerwie razem. Jeśli zatem komukolwiek z nas jest ciężko w poświęceniu, jeśli lubimy mówić o naszych cierpieniach dla prawdy i sprawiedliwości, o tym, z czego musimy zrezygnować jako lud Boży, albo jak wielką ofiarą było to, albo tamto. Jeśli zazdrościmy światu, że mają lepiej, to znaczy, że brakuje nam prawdziwej miłości do Boga. Bo gdyby ona była, osłodziłaby to nam wszystko tak bardzo, że ewentualne straty, szkody z tego tytułu stałyby się dla nas dokładnie tym samym, czym były dla Pawła. Pamiętamy? Przekład gdański mówił chyba gnojem, przekład nowy nazywa to śmieciami. Werset trzeci jest więc testem, na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przekazań Jego, a przekazania Jego nie są uciążliwe, nie są ciężkie. Werset trzeci jest zatem testem sprawdzianym naszej miłości. Jego przekazania, tutaj trzeba też dodać, to nie tylko przekazania w sensie tych 10 czy jakieś dowolne inne zalecenia. Jego przekazania obejmują wszystko, co Bóg czyni wobec nas. Obejmują całą Jego prawdę, ale także Jego opatrzność w naszym codziennym życiu. To są też Jego przekazania dla nas. Bo On wziął ster nad naszym życiem, On naszym życiem kieruje, daje nam prawdę niezbędne, przekazania niezbędne, doświadczenia niezbędne, kary niezbędne, zwłoki i te wszystkie inne części, jak mamy taką listę w mannach często, prawda, naszych doświadczeń, tam są różne opóźnienia, straty, choroby, zawody, rozczarowania i tam jeszcze pewnie jest 8 innych by się znalazło. Jeśli w wyniku pewnych strat, wypadków lub jakichkolwiek niekorzystnych zdarzeń nasz związek z Bogiem chłodnieje, mamy dowód, że nasza miłość do Boga nie była prawdziwa. Nie była najwyższą miłością naszego życia. Dlaczego mamy na to dowód? Bo przecież cokolwiek by się w życiu nie stało, Boga nie straciliśmy. Czy straciliśmy? Nie. On wciąż istnieje. Cokolwiek by się stało, nie ma rzeczy, która by przerwała istnienie Boga. A jeżeli miłujemy Go najwyższą miłością i On wciąż jest, jaki znajdujemy powód, żeby się smucić, być niezadowolonym, narzekać, być przygnębionym, czy cokolwiek innego. Niedawno, tam 2 tygodnie temu rozmawiałem z panem, który tą firmę Tawy prowadzi, prawda, tam z nim współpracuje trochę, no i akurat mówi mi o doświadczeniu w swojej rodzinie. Oni taka rodzina wierząca, katolicka, taka, że rozmawia o Bogu, nie taka, tylko tak nominalnie rozmawia, rozważa te kwestie, ze mną bardzo też lubi rozmawiać ostatnio, całą godzinę rozmawialiśmy o kwestiach też biblijnych, no bo mają w rodzinie takie doświadczenie, że jego szwagier jechał samochodem i drzewo spadło na samochód, jakiś wiatr pociągnął, I on, no i dach spadł, uszkodziło mu coś tu w głowie. Człowiek wygląda na całkowicie zdrowego, ale jest dokładnie sparaliżowany całkowicie. Po już tam tygodniach w szpitalu w Lublinie wrócił do domu i takie, i tak będzie im do końca życia. No i ta właśnie mówi ta żona, tak do mnie mówi ta żona, tak teraz mówi, to przyszło do niego kiedyś i mówi, żona tego męża, prawda, no zawsze, że teraz mam trudności, żebym do Boga się mogła modlić. Że teraz jakoś tak zawsze, no byłam blisko Boga, bo jako katoliczka, to już właśnie ciekawe posłuchać, prawda? Się zdawało, że katolicy wszyscy tacy równo, prawda? Ona tak była blisko, a teraz czuje, że no wie oczywiście, że Bóg tak, no dozwolił i tak dalej, co wstaje sobie tłumaczyć, ale w jakiś sposób czuje, że coś jest taka, że to wydarzenie nie pozwala jej jak gdyby już być tak blisko Boga, jak, no więc ja mu tam dałem parę cytatów biblijnych, no wszystko, między innymi tak, że wszystkie rzeczy dopomają ku dobremu i tak dalej, on mnie po tych paru cytatach mnie zapytał, a czy ja tak naprawdę w to wszystko wierzę i tak cokolwiek by mnie w życiu nie spotkało, to ja tak pan polegam na Bogu? Ja powiedziałem tak. Mówi, no to jestem bardzo szczęśliwym człowiekiem. Czyli sam doszedł do takiego wniosku, no bo rzeczywiście to jest szczęście, bo człowiek nie musi się, że tak powiem, przejmować tymi rzeczami, no bo jak pan dozwolił, ja się o to nie prosiłem, prawda? Bo jak z mojej głupoty coś się zrobię i mnie spotka przykrego, no to z pewnością no powinien mieć żal do siebie i w jakiś sposób może żałować, że taki byłem głupi. Chociaż i nawet w tym przypadku Bóg to wiedział o mojej głupocie i też dozwolił i to pewnie po to, żeby jakąś lekcję wyciągnąć. Ale jeżeli człowiek się sam o coś nie prosi, a się zdarzy los, taki przypadek, akurat drzewo spadło w tej sekundzie, sekunda wcześniej czy sekunda później, to byłoby przed jego samochodem albo tuż za jego samochodem, najwyżej by mu zbiło szybę, prawda, w tylną albo maskę uszkodziło, ale co do sekundy zgrało ten upadek drzewa w tym momencie. Więc to właśnie pokazuje, no i właśnie jako nominalni chrześcijanie, tacy bardziej z Bogiem zainteresowani, no nie gniewają się na Boga, ale mówi, że czuje coś takiego już, że z Bogiem takiej nie ma bliskości, jak miała kiedyś. Miernikiem naszej miłości, zbliżamy się do końca, miernikiem naszej miłości do Boga jest też szybkość, z jaką jesteśmy gotowi stosować się do Jego przykazań, do Jego instrukcji. Im bardziej Boga miłujemy, tym szybciej będziemy gotowi podporządkować się Jego prawdzie i opatrzności. Im wolniej to robimy, tym nasza miłość jest słabsza. Każdy może sobie sam zmierzyć. Jak jest jakaś prawda podana przez Boga, albo przez Jego narzędzia, które wierzymy, że były Jego narzędziami, że wierzymy, że to jest prawda od Pana, bo to jest logiczna, spójna, harmonijna, zgodna z siedmioma pewnikami, z czym wszystkim i nie chcemy się temu podporządkować, albo opatrzności, którą On kieruje w swoim naszym życiu, to jeżeli ociągamy się z tym przyjęto, to znaczy, że nasza miłość do Boga jest odpowiednio słabsza. Bez takiej najwyższej miłości do Boga, o której tutaj dzisiaj mówiliśmy, nie ma prawdziwego poświęcenia. Nie ma czystego pragnienia pełnienia Jego woli z jednoczesnym uśmiecaniem swojej własnej woli. Bez takiej miłości nie można powiedzieć za psalmistą, i tutaj zacytuję Dawida, pragnę czynić wolę Twoją, Boże mój, a zakon, czyli prawo, prawda Twoja jest we wnętrzu moim albo we wnętrznościach moich, jak mówi Biblia Gdańska. I to tyle mojego tematu o miłowaniu Boga i braci. Na temat dwóch pozornie sprzecznych wersetów z pierwszego listu Jana. Powtarzam raz jeszcze je na koniec. Jeśli kto mówi, miłuje Boga, a nienawidzi brata swego, jest kłamcą. Dlaczego? Albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. Dlaczego? Bo ten brat jest podobny do Boga. Jak nie jest podobny do Boga, nie liczy się. To nie jest brat. Wobec tego nie wchodzi w ten werset. I drugi 5:2. Po tym poznajemy, iż dzieci Boże miłujemy, jeżeli Boga miłujemy i przekazanie Jego spełniamy. Pierwszeństwo tutaj dane jest Bogu, a tam było pierwszeństwo braciom podane. To pierwszeństwo Bogu pokazuje, że nasza miłość do braci jest właściwą miłością tylko wtedy, jeśli najpierw miłujemy Boga i przestrzegamy Jego przekazań. Bo wtedy rozwijamy nasz charakter zgodnie z tym, co Bóg sobie zażyczył. I wtedy Bóg może być pewny, że jeżeli mnie miłujecie i moje przekazania wypełniacie, rozwijacie się tak, jak ja oczekuję, to wasza miłość do braci macie wtedy dowód. Potem poznacie, że macie właściwą miłość do braci. Bo jeżeli nie macie miłości do mnie i przykazań moich nie przestrzegacie, a miłujecie braci, to ja nie wiem, dlaczego wy ich miłujecie. Jakieś macie swoje powody inne, ale one nie są godne nagrody życia w królestwie. Macie tam jakieś swoje własne, prywatne sprawy między wami. To się miłujcie, ale to nie jest miłość, której ja oczekuję od moich stworzeń, bo wy tutaj w ogóle, mnie tam nie ma. Wy macie jakieś inne kryteria, jakieś inne powody, a nie te, że ci bracia są podobni do mnie, a tego oczekuję od moich wszystkich dzieci, żeby były do mnie podobne i miłowały się wzajemnie, tak jak mnie miłują. I na ten wykład na temat miłowania prawdy Boga i braci się kończy. Życzę braterstwu i błogosławieństwa z tych rozważań.